Kajetan Kajetanowicz, z nami. Dzień dobry, Kajetan.
Dzień dobry, cześć.
Wiemy już, co będziesz robił w tym sezonie. Czy jesteś podekscytowany trochę, nie możesz się doczekać?
Nie, najpierw musimy, żebyś powiedział, nie, bo my wiemy, ale widzowie nie wiedzą jeszcze.
Jak to nie wiedzą?
Mogę zaczynać? Myślę, że dla wielu nie będzie to jakaś wielka, może niespodzianka, tak, ale zaskoczenie. Startujemy w Mistrzostwach Świata. Będzie to Skoda Fabia R5, czyli auto, którym będziemy podróżować. Mam nadzieję, że całkiem sprawnie. I klasa WRC3, czyli obsadzona klasa, najbardziej obsadzona klasa, jeśli chodzi o liczbę załóg. I czujemy się bardzo mocni, podekscytowani. I też z takim zaciekawieniem patrzymy na ten sezon. Myślę, że nie będzie całkiem normalny mimo wszystko, ale wierzę w to, że jednak odbędzie się większość rajdów i będziemy w stanie tam walczyć o, bo to jest najważniejsze, o Mistrzostwo Świata. To jest nasz cel.
No tutaj gadaliśmy przed pierwszym twoim sezonem w ogóle. Jakbyś miał się cofnąć w czasie i jakby porównać to, co wiedziałeś wtedy i to, co sobie wyobrażałeś o tym, jak ten świat wygląda. Od strony sportowej, ale też generalnie całej otoczki i to, co wiesz teraz, to duża jest to różnica?
Na pewno wiele rajdów znam dobrze, ale nie wszystkie. Myślę, że tak połowę rajdów, bo tylko tyle miałem okazję pojechać. Ale to już jest duży handicap, z pewnością. Wyobrażenie? Myślę, że oczekiwania są większe wobec nas i sami od siebie dużo oczekujemy. Więc to jest chyba taka główna różnica. Pewność siebie też chyba jest większa. Właśnie to, co powiedziałem, ją mi daje, czyli to, że znam, wiem, gdzie jadę już, ale też nie wszędzie, bo Chorwacja na przykład, od której zaczynamy, będzie nowa, ale nie tylko dla mnie, dla wszystkich. Ciekawy rajd, ale ja będę jechał drugi rajd po asfalcie tym samochodem. Fajne wyzwanie, więc to jest coś, co mnie też napędza. Trochę nowości, a trochę tego, co już znam, więc może nie skaczę tam na główkę w niepewność, ale powiedzmy na nogi, że już wiem, że mogę. I to na pewno pozwala gdzieś tam bardziej, mniej się stresować. Z drugiej strony, wiesz, odpowiedzialność zawsze jest i ona jest coraz większa. Tak jak mówię, ludzie oczekują od nas sporo, może partnerzy też, ale zawsze mnie to napędzało, więc... Myślę z optymizmem.
No dobrze, ale to w takim razie te Mistrzostwa Świata, a propos tego, co pytał Cezary, okazały się tym, czym myślałeś, że będą? Czy jednak, jeśli chodzi, nie wiem, o...
No tak, bo jak zwykle zjeżdżam z tematu, sorry.
Sorry, spoko, bo to nie jesteśmy, żeby wyjść.
Trzeba w lewo.
Czy mnie zaskoczyły? Wiecie co, jeśli chodzi o prędkość, no to wiadomo, że w Mistrzostwach Europy też byli szybcy zawodnicy. Jestem pewien, że niektórzy z nich są w stanie szybko pojechać również w Mistrzostwach Świata. Na pewno doświadczenie jest bardzo ważne. Są to dłuższe rajdy, ale nie bardzo, bardzo długie jakieś maratony. Zwłaszcza, że teraz mamy pandemię, większość rajdów jest krótsza. Nie sądzę, że są to na pewno piękne odcinki specjalne, organizacja, duże wydarzenie. Może nie jesteśmy tam totalnie w centrum zainteresowania, tak jak byliśmy w Mistrzostwach Europy, że za każdym razem za nami leciał helikopter na każdym odcinku specjalnym. No to jednak trzeba się przyzwyczaić, że nie, Kajetanowicz, tam duże samochody są ważniejsze. Ale też wkładają nam kamery na żywo i nie chcemy tych kamer już za bardzo. Bo one i tak po pierwsze ważą razem z nadajnikami 8 kg, a po drugie wypalają nam komputery, tak jak miało to miejsce na Meksyku. I stąd wolelibyśmy nie, ale to taki trochę żarcik i wtrątka, o której chyba mówię drugi raz dopiero. A dzisiaj pierwszy. Nie, dzisiaj drugi i w ogóle drugi. Nie, no, ale to są takie rzeczy, które mają generalnie na nas pozytywny wpływ, mówiąc ogólnie. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego sezonu i mam nadzieję, że wy też będziecie trzymać kciuki, będziecie...
Zawsze.
Wiem, że trzymacie. Ale wiem, że Formuła 1 to Formuła 1.
Tak, ale wiesz też,
bo
tak, znamy się... Nie od dziś, że pokochaliśmy te rajdy miłością wielką i wiesz za co, że to jest po prostu te skille, które wy pokazujecie na odcinkach, to jest coś niewiarygodnego.
Robimy to też dla was, miejcie tego świadomość, bez kitu. nam się łatwiej jest przemóc, wstać rano i ciężko pracować, kiedy wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Mhm. Właśnie dla kibiców, fanów, dziennikarzy, którzy mają, mają pasję i to też ich nakręca. Mają wiedzę przede wszystkim. Aldona Cezary, zgodzisz się, Aldona ma jak na... przepraszam, no ale jak na to, że jest kobietą, ma ogromną wiedzę, nie? Na temat rajdów, na temat motorsportu w ogóle. No. Co mnie ostatnio też zaskakuje mnie cały czas, więc o tobie, Cezary, już nie mówiąc. Więc mi się... Ja nawet czasami czuję stres rozmawiając z wami, bo wy mnie pewnie czymś zaskoczycie, o czym ja nie wiem. I to jest... I to mówię serio teraz, nie? Ale nie, tego stresu może nie ma przez to, że mamy dobry filmik, ale mówię, że jestem pewien, że wy macie taką wiedzę, która może mnie zaskoczyć. I to jest fajne, ale wracając do tego, to też mnie napędza.
Ja muszę. Bo już jedna rzecz, którą powiedziałeś, tak, bo powiedziałeś w trzecim zdaniu coś, do czego od razu chciałam nawiązać, bo generalnie na palcach jednej ręki można policzyć sportowca, który przed rozpoczęciem rywalizacji powie ci, ja idę po tytuł, ja idę po mistrzostwo. Częściej słyszysz, ja dam z siebie wszystko, postaram się, ale nie wiem, co wyjdzie. Oczywiście to też jest prawda. Ja też wiem, że ty też dasz z siebie wszystko i takie masz podejście. Ale nie boisz się powiedzieć,
no ale mówię to pierwszy raz chyba, w sensie w tym sezonie po raz pierwszy. Znacie mnie, że wiecie, że ja byłem też asekuracyjny. To nie jest tak, że ja mam taką pewność siebie w tej chwili, że właśnie wskakuję na głowę, ale myślę, że mamy to, co potrzebujemy do tego, żeby walczyć o mistrzostwo. Już mieliśmy wcześniej, natomiast no teraz chyba te kulocki wszystkie staraliśmy się bardzo precyzyjnie poukładać. Oczywiście rajdy są, wiecie, nieprzewidywalne, między innymi ze względu na to, że jest to sport techniczny. Poza tym można popełnić błąd i w ciągu ułamka sekundy, nawet wtedy, kiedy jesteś perfekcyjnie przygotowany, jesteś już poza grą. No to są rzeczy, na które mamy większy lub mniejszy wpływ, ale jestem dobrze nastawiony i dlaczego miałbym nie mówić, że walczymy o Mistrzostwo Świata. Taki jest plan. Chciałbym wam to dać, wam wszystkim i sobie. No i co? I będziemy z takim nastawieniem jechać. To nie znaczy, że zawsze będziemy stawiać wszystko na jedną kartę. Postaram się też jeździć tak, jak jeździłem dotąd, taktycznie, a tam, gdzie będzie trzeba, to wyprostuję prawą nogę i zacisnę zęby.
To a propos taktyki jeszcze, powiedz, masz jakiś zapas? Ile rajdów? Ile rajdów jest w planie?
7 rajdów. W tym roku jest regulamin taki, że liczy się 5 najlepszych. Nie wiem, czy to dla nas dobrze. Chyba byłoby lepiej, ze względu na naszą regularność, statystykę, no bo różnie może być, byłoby lepiej, gdybyśmy pojechali 7, a liczyłoby się 6. No ale jest taki, jaki jest regulamin. To chyba determinuje trochę taką właśnie bardziej defensywną jazdę, bo będzie się liczyć 5 najlepszych wyników, a nie 6. W związku z tym no, te wygrane, czy częsta obecność na podium będzie istotna. My zaczynamy od trzeciej rundy. Monte już poszło i Finlandia też pojechała. Jeszcze będziemy mieć jedną Finlandię. Zobaczymy, czy w niej wystartuje. Ale no, wiesz, 5 rajdów... No trzeba spinać pośladki, no mówiąc tak delikatnie.
Na który rajd czekasz? Jest taki rajd, na który czekasz tak bardzo niecierpliwie i czy to dla fanów z jazdy, czy dlatego, że wierzysz, że tam masz największe szanse na ten twój optymalny wynik?
Na każdy, szczerze mówiąc. Wiesz, każdym widzę różne szanse, co prawda, no bo Portugalii nie jechałem w ogóle, a ona jest kultowym rajdem i w zasadzie wielu naszych rywali pojedzie tam zamkniętymi oczami, ale Sardynię bardzo tak jest, nie? Ale wiesz, te wiatraki, te skoki, jak to ten odcinek się nazywa?
Fafę.
To jest po prostu wiedziałem, że...
Też moim marzeniem było tam pojechać.
No,
byliśmy na mecie, tak.
Byliście. No Maciek tam niestety miał jakąś przygodę z kręgosłupem.
Siodło.
Tak, po skoku się wydarzyło coś niedobrego, ale raczej nie ma złych wspomnień generalnie z tego rajdu. A jest właśnie Sardynia, może będzie Turcja za Chile, nie wiadomo, może będzie Akropol, bo słyszałem, już smsowałem z kierowcami tam, ktoś mi tam dał takie informacje z Grecji, może tak się wydarzyć.
No, cały czas wymieniasz mocno te rajdy, które są bardzo trudne i ciężkie dla samochodu, bo mówisz o Sardynii powiedziałeś, o Turcji, że będzie za Sardynię.
No ja chciałbym, lubię, wiesz, lubię. Safari, gdyby się odbyło, co prawda jest strasznie drogie, chciałem powiedzieć cholernie, ale to nie wypada mi, przepraszam was. No bo to jest adekwatne słowo. Trzeba go, mówię, cały serwis, samochód i może drugi samochód jeszcze, bo zawsze będą teraz dwa z nami jeździć, to trzeba to wszystko samolotem, drogą lotniczą przetransportować, więc to będzie generować spore koszty, dziesiątki tysięcy euro dodatkowo. Zobaczymy.
A powiedz mi, czy to, że to kolejny sezon może być taki nieprzewidywalny, że trzeba będzie się szybko adaptować, że trzeba będzie być elastycznym, bo zamiast przygotujesz się do jakiegoś rajdu i następnego dnia wyrzucasz wszystkie notatki, bo idzie inny. Czy to jest coś, co... Ja mam takie wrażenie, że to działa na plus dla ciebie, bo ty jesteś właśnie osobą, która potrafi się w głowie szybko przestawić, potrafi być elastycznym, że to ciebie nie wybija z rytmu.
To nie tylko ja, wiesz, ale faktycznie w zeszłym roku już tak było, ale cały zespół. Ja mam świetny zespół, który potrafi być flexi i dopasowywać się do... Oczywiście jesteśmy wkurzeni, kiedy musimy właśnie wyrzucać wszystko do kosza. Pamiętam takie sytuacje w zeszłym roku i sam miałem aż łzy w oczach, kiedy przygotowałem się po raz trzeci do danego rajdu i trzeci, w sensie do trzeciego już rajdu, który był odwoływany i poświęciłem cały tydzień, ale co cały tydzień takiego siedzenia przez wiele, wiele godzin przed komputerem i to zostało właśnie, to tak jakbyś przez tydzień pisał pracę i nagle w tym momencie buch. Wszystko, nie mówiąc już o kosztach, tak? No bo ponosimy koszty, niektórych kosztów się nie da odzyskać na danym rajdzie, gdzieś tam ze względu na jakąś logistykę, Więc piszesz przez cały tydzień i buch, wszystko znika.
Przeżyliśmy to.
Wiem, pewnie tak. No i no, traumatyczne przeżycie.
Ale przynajmniej budżety zazwyczaj są niższe.
Tak, bo mniej to kosztuje, ale no, to tak mniej więcej wygląda. Więc jest, myślę, że jest, trzeba się z tym liczyć, że będzie ten sezon nie jeszcze całkiem normalny.
Jak rozumiem, wybór Fabii R5 to jest jeden z tych elementów właśnie walki mistrzostwa, tak? Czyli obstawiasz pewniaka, jeśli chodzi o klasę.
Tak. Były różne opcje, otrzymywaliśmy różne propozycje, nawet WRC 2 w pewnym momencie, ale innego samochodu, innej marki i nie było to, mówię, kurczę, znowu będę musiał tego samochodu no, uczyć się, w sensie nie, że jeździć, uczyć się, tylko jednak co zmienić, żeby działało, a wiecie, że nie ma na to za bardzo czasu.
Jeszcze jesteś żywy do sobą, czy jest taki element też na twoim poziomie, że jednak jest różnica, czy idziesz samochodem, w którym o totalnie nie musisz o niczym myśleć i możesz robić rzeczy instynktownie, a samochodem, w którym jednak nie masz tej pewności, jak się zachowa w danych sytuacjach?
I tak za rzadko siedzę w Skodzie. Takie jest moje zdanie w tej chwili, ale cóż, na pewno ją lepiej znam niż na przykład Citroena.
Czyli mogłeś pojechać fabryką
Mogłem. Mogłem. Taka była opcja i w zasadzie dwie, ale raz, że późno, a dwa, że późno, w sensie jeśli chodzi o umowy, nasze decyzje, nie nasze w zasadzie, a dwa, że właśnie taki zdrowy rozsądek. Nie jechać autem znowu nowym, no chcemy zwiększyć szanse, jak najbardziej zwiększyć szanse, co nie jest niczym nadzwyczajnym, no takie racjonalne decyzje, zobaczymy. Nie różnią się aż tak bardzo te samochody, w sensie takim, że fabryka od niefabryki, ale się różnią i mam tego świadomość. Natomiast no, damy z siebie wszystko w tym aucie i z takim wsparciem, jakie mamy.
To a propos późno, już jesteśmy chyba przyzwyczajeni jako twoi kibice, że nie dowiadujemy się o twoich planach gdzieś tam w grudniu, tylko trzeba trochę poczekać, ale też tak ze smutkiem pewnym patrzymy, jak my czekamy, a tu Monte Carlo, które
przebiega.
Wiemy, że ty uwielbiasz.
Spotkaliśmy się kiedyś na Monte Carlo na testowym, prawda? Robiliśmy wywiad kilka lat temu, też oglądałeś, przyjechałeś na rajd, oglądasz OS.
No.
Znowu tam między palcami.
Zakapturzony i taki, wiesz, prawie też ze łzami w oczach. No ale takie jest życie, wiecie. Ja i tak się cieszę z tego, co mam i z tego, co robimy. Kochamy. Robimy to, co kochamy. Kochamy rajdy. Mamy możliwość jeździć. Wiecie, że większość firm, w zasadzie większość, no 90-kilka% ucierpiało na pandemii. Więc, a my jedziemy w tym samym składzie sponsorskim. Więc to jest, to już jest sukces.
To jest super, naprawdę. Trzeba ukłony, po pierwsze wyrobić robotę, ale też dla sponsora, tak? Bo to...
Zdecydowanie, zdecydowanie. I to wieloletnia współpraca, to się rzadko też zdarza, jeszcze zwłaszcza na dzisiejsze czasy. Bardzo, bardzo wielki szacun, ukłon dla naszych partnerów. No i dlatego też chcemy wykorzystać tą szansę też.
No wiem, że nie znasz pewnie planów wszystkich innych kierowców, którzy pojadą w RC2, ale jakbyśmy wytyczyć jakieś takie, przepraszam, w RC3, w RC2, ale jakbyśmy wybrać takie naj, no, załogi, z którymi będzie najciężej walczyć o ten tytuł.
Są tam Francuzi, Siamel, wiesz, patrzyłem na te listy, nie wszyscy oczywiście wystartowali, bo większość uderzy od właśnie Chorwacji, właśnie tych asfaltowców, szczególnie Francuzów. Są tacy, którzy, Lindholm na przykład, bardzo szybki driver i teraz ma więcej doświadczenia już, bo to już będzie kolejny rok i pojedzie na właściwych oponach, bo nie jeździł w ubiegłym roku, więc to są ja staram się nie poświęcać uwagi swoim partnerom jak najbardziej, ale swoim rywalom, ale na pewno będzie mocno. Jeszcze dodatkowo, bo dochodzą takie nazwiska na każdym rajdzie poszczególni miejscowi kierowcy, którzy będą szybcy i nie będą mogli się dostać do WRC2, więc automatycznie wskakują nam do WRC3.
I będą zabierać punkty.
Ale już wiem, że w Chorwacji się szykują dwóch takich naprawdę sprawnych. Oglądałem onboardy, aż się wystraszyłem. Więc to jest okej. Okay. To jest okej.
Okay. Powiedz mi, czy jesteś w stanie zaimplementować na tym etapie symulację do Twoich przygotowań do sezonu? Bo rok temu rozmawialiśmy tutaj w tym samym hotelu i pamiętam, że strasznie dużo mówiłeś, w ogóle byłeś taki strasznie napalony na kwestie gamingu i wirtuala, więc o tym chciałem trochę powiedzieć, zaczynając od tego, czy jesteś w stanie zaimplementować to realnie, na serio, symulatory rajdowe do przygotowań do startu rajdu.
To już rok? Od tego czasu faktycznie dużo się wydarzyło, jeśli chodzi o Sima w moim życiu. Nadal nie mam tyle czasu, ile chciałbym poświęcać, ale na nic nie mam tyle, ile bym chciał. Dużo jeżdżę, dużo trenuję, nie gram, bo mój trener ma do mnie pretensje, że mówię gram, ale już go tak troszeczkę denerwuję specjalnie, mówiąc idę tam grać, bo ja mam symulator na górze u siebie na strychu. No to jest coś, co mi na pewno pomaga. Jest to tak zaawansowany symulator, nie tylko jeśli chodzi o tutaj technikę, samą konstrukcję symulatora, ale samą grę. iRacing. Bo jest iRacing i Assetto Corsa. To są dwa symulatory, tak? które dają największe poczucie realizmu, tak? Realności i odzwierciedlenia tego, co się dzieje. Oczywiście nie ma przeciążeń. Jeszcze kilku rzeczy, nie wszystkie nie są idealnie zaadoptowane, ale jak gdybym miał zacząć wymieniać, jak wiele rzeczy, wiesz, to jak wiele rzeczy ma wpływ, znaczy można przełożyć prawie 1:1, nawet do rajdów, to jest to niesamowite.
Co to jest na przykład?
No na przykład to, jak grzeje się opona, czy w jakiś sposób...
Czy naprawdę?
Tak, zgadza się. Na przykład to, w jaki jak można przegrzać oponę zbyt długim poślizgiem i później musisz ją chłodzić przez kilka zakrętów. To i tak się tam zmienia. Tam jest bardzo dużo upgrade'ów, aktualizacji. W zasadzie co tydzień jest do ściągania mnóstwo tych upgrade'ów, bo cały czas jest ulepszana ta gra.
Treningówka.
Tak.
Trenażer.
Jest to niesamowite, naprawdę. A sama analiza wyścigu, bo to jest wyścig. I to jest, wiecie, nie ma gry rajdowej, która by robiła taką robotę jak iRacing czy Assetto Corsa.
Czyli de facto tak naprawdę trenujesz jazdę na torach, na wyścigach.
Wyścigową. No, mam przy okazji możliwość, już jestem normalnie, wiesz, mam licencję, już którąś licencję, więc już się ścigam. Wcześniej rano, więc jeszcze z Australijczykami, Nowozelandczykami, nie? I tam się z nimi tłukę. Nawet muszę się przyznać, że dostałem mailem, ktoś mi oprotestował i tak mi promotor czy organizator pogroził, panie Kajetanowicz, za odwet, czy tam za zbyt szybki powrót na trasę. Ktoś pana tam oskarżył i faktycznie proszę uważać, wiesz, takie poważne sprawy się dzieją w tym sim racingu. no teraz Ferrarką, ale wcześniej wiesz...
Czyli Gierką.
Tak, ale tu jakby zaczynasz od Mazdy, wiesz.
A od Miaty? MX-5?
Tak.
A pod swoim nazwiskiem jeździsz?
No pod swoim, no, nie, można sprawdzić, wiesz, tam nie mam jeszcze bardzo, nie mam czasu za zbyt wielu wyścigów pojechać, ale czasami się tak zdarzy, że wiesz, pojadę jeden, nie uda mi się i mówię, dobra, miałem to robić, ale to przesunę jakoś, muszę jeszcze raz pojechać, za godzinę jest następny, nie? I siedzę w tym symulatorze spocony. I jadę.
A zakładasz kombinezon ten i buty?
Nie, nie, ale wystarczy, wiesz, to jest naprawdę bardzo wciągające i bardzo mocno gdzieś tam też trzeba pracować, bo no bo te ustawienia mam raczej takie bardziej siłowe tutaj na kierownicy. Symulator też jest zaawansowany, pompy, wiesz, wszystko, hydraulika, no fajnie.
A masz gdzieś tak z tyłu głowy, że kiedyś jak zakończę jeździć już, mam nadzieję, że będę jeździł długo i różnymi jeszcze pojazdami w różnych kategoriach. Że jak zakończę to ten, to osiądę i będę...
Do Sima?
Tak, i zawodowo?
Nie.
Nie?
Znaczy nie mam, nie taki jest plan. Nie? Jeżdżę wszystko, ja wam już kiedyś mówiłem, to robię po to, żeby... Wszystko co robię, robię po to, żeby szybciej jeździć się w samochodzie rajdowym. Mhm. Oczywiście, i jasne, zadawajcie to pytanie, bo ja się nie obrażam. Gdyby to wszystko się zadziało wcześniej, to byłoby jeszcze łatwiej, tak? Ale nie zadziało się. Moja historia jest taka, że ja zaczynałem od totalnego zera. W mojej rodzinie nie było korzeni rajdowych i to się wszystko po prostu działo dzięki ciężkiej pracy ludzi, którzy byli wokół mnie, szczęścia i tak dalej. Więc i tak to, co się wydarzyło, jest pewnego rodzaju snem, jak dla mnie. I to powoduje też, że ja mam świadomość, że to jest zajebiste i cieszę się, nawet nie wygrywając, tylko zajmując drugie czy trzecie miejsce w Mistrzostwa Świata.
A myślisz, że w dzisiejszym motorsporcie jest w ogóle miejsce na ludzi, którzy zrobili karierę tak jak ty? Pytam tak trochę, wiesz, odbijając się od...
Solberga,
na przykład.
Rowan Perry.
No.
Też się nad tym zastanawiam. Niewątpliwie jest trudno z tymi chłopakami. Znaczy, nie jest to niemożliwe. My jesteśmy przed Solbergiem w ubiegłym roku. Był bardzo trudnym rywalem. Musieliśmy to taktycznie rozegrać, bo generalnie jechał jak Apacz. Byłoby z nim bardzo ciężko wygrać rajd, kiedy nie miał problemów. Ale wiedzieliśmy o tym, że to tak właśnie wygląda, musimy robić swoje, ale on bardzo często nie kończył rajdów czy odcinków właśnie przez to. My też pewnie byśmy byli w stanie wygrać wiele odcinków, jeszcze więcej z nim, ale to by mogło być bardzo dużym ryzykiem, na pewno byłoby. Więc jesteśmy przed nim w klasyfikacji, ale wiem, o co masz na myśli. Oni mają doskonały start, nie muszą, wiesz, z bani mają wiele rzeczy, czystą głowę. Po prostu mają siąść do samochodu i nawet kask im podadzą. To jest na pewno ta droga, którą powinno się podążać. Mamy w Polsce takich zawodników, którzy na przykład Bruno Gryc, który ma 9 lat i wiesz, mam nadzieję, że on tego nie będzie oglądał, bo to nie jest dobre, żeby już na tym etapie myślał sobie, że to jest jakieś zainteresowanie ze strony starszych kolegów,
żeby nie
czy mediów,
tak,
żeby nie... Tak, bo to jest młody człowiek, on ma na chwilę obecną ciężko pracować, zresztą to też robi, ale to jest właściwa droga, pod warunkiem, że też rodzice, tata, z tego co wiem, to bardzo dobrze go prowadzi na chwilę obecną, właśnie też nie popełni jakichś większych błędów, ale to jest właśnie ta droga. Czy Hubert Laskowski, młody kierowca, któremu też przydałaby się pomoc, bo ten chłopak, nie mając jeszcze prawka, robi nieprawdopodobne rzeczy z samochodem. Też ma wsparcie wujka. To jest, no oczywiście też rodziców, ale tam akurat też jest problem z budżetem, bo wiadomo, że sky is the limit w rajdach samochodowych czy w wyścigach. Jest to możliwe. Ja wierzę właśnie w takich kierowców, w taki tryb, że oni się nie muszą o nic martwić. Tylko mają trzymać fason, wstawać jak trzeba, a nie o 11 i zastanawiać się, co tu dzisiaj zrobić. Tylko trzeba ciężko pracować.
Nie chcę ci narazić na nieprzyjemności, bo to zawsze się pojawi jakaś grupa ludzi, która może się obrazić, że ich nie wymieniłeś. Ale
dobra, to zrobimy tak.
Jeśli chodzi o polskie wyścigi, no to Robert i potem jest taka, moim zdaniem, taka fala, plus teraz sporo osób aspiruje, ale jednak nie widać takiego błysku i widzimy to młode pokolenie kierowców kartingowych, z których jest naprawdę kilka nazwisk takich, które dają nadzieję, że będzie znowu. Czy w rajdach jest ktoś, kto pójdzie, czy ktoś daje nadzieję na rajdy, że będziemy mieli znowu wielokrotny mistrz Europy kierowcę, który startuje na takim poziomie jak
jest, ty? Jest Miko Marczyk, jest kilku kierowców. Czy oni pójdą tą drogą? Czy oczywiście musi być splot wielu wydarzeń. Czy mają to tempo, które powinni mieć? Może jeszcze nie muszą mieć tego tempa. Może to przyjdzie z czasem i coś zaskoczy. Natomiast to, co mówimy, prowadzenie tych kierowców od kilku, już nawet nie czasami nastu lat, ale kilku lat, gdzie oni już siadają za kierownicę. Oczywiście dobrą drogą są karty, czyli Hubert właśnie, czy Bruno. To jest szansa na... No i jeszcze pewnie kilka nazwisk. Tymek Kucharczyk. No jest, nie chciałbym, tak jak mówisz, pominąć kilku, ale to jest droga, którą, tylko że to jest proces, no to trzeba będzie długo czekać. I teraz znajdź firmę, która będzie czekać 5-6 lat na to, aż zaczną być z tego jakieś takie wymierne korzyści. I to jest chyba trochę problem. Dlatego to się dzieje z reguły tak nawet, nie tylko w Polsce, ale właśnie w innych krajach, gdzie Rowan Perę prowadzi tata, wiesz, bo oni po prostu za wszelką cenę. Solberga prowadzi, mówimy o oczywiście o młodym starym. Ja mówię do Rowan Perę młody Harry i się zawsze śmieje. I Peter prowadzi swojego syna. I to są właśnie rzeczy takie, że oni stawiają wszystko na jedną kartę. To są ich dzieci, popełniają pewnie jakieś błędy przy okazji. Ale widzę, że Peter prowadzi bardzo rozsądnie młodego. Emocjonalnie też, no nie da się. Czasami, ale też bardzo, bardzo tak korekt, czyli no step by step, ale wciska go tam, gdzie trzeba, nie popełnia na chwilę, po mojej ocenie, jakichś wielkich błędów. Włożył go do dużego samochodu na taki rajd, na którym miał szanse największe. Jechał kilka tygodni wcześniej te odcinki specjalne i wiesz, tu trzeba korzystać z takich sytuacji.
No, oczywiście.
Nie? Wiesz, jest szansa, wiesz, i zrobił robotę z Ogierem, który no, mało kto opowie. No, powiedzą, wygrywał nawet odcinki z Ogierem, czy tam był bardzo blisko, ale Ogier nie jechał kilka tygodni wcześniej tego rajdu. No ale z drugiej strony młody nie zna takiego samochodu. I tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek jak widzieliście Power Stage, no to młody był, co trzeci zakręt był poza limitem. Nie? I na ostatnim zakręcie się skończyło obrotem. Tylko obrotem, na szczęście. No więc... No pojechał jak stary, nie? Jak Peter Solberg. No, ale to kochają też ludzie.
No, to jest chyba ta zmiana w rajdach teraz. Tak się wydaje właśnie, że jak spojrzymy na tę dyscyplinę, to dwaj najbardziej utytułowani kierowcy rajdowi świata to są kierowcy, którzy zaczęli jeździć bardzo późno. Po 20, już tam 17, coś takiego, lat mniej więcej w tym wieku. I nagle mamy dwóch już minimum młodych kierowców, takich, no bo to wielkie nazwiska, którzy zaczęli jeździć samochodami, mając lat jeszcze nie 10, tak? No przecież Kader Van Tera to 8 chyba są pierwsze objęcia, czy coś.
Tak, tak. 9, 8, 9, no. Tak. Po jeziorze, nie?
Czyli zmiana, w sensie, to może ty będziesz jednym z tych ojców, którzy nie.
A że młodego? Dziś Robert, mój przyjaciel, który jest tu ze mną i razem pracujemy, pokazuje mi, popatrz się na Instastory, pokazuje mi młody Kopecki siedzi, taki mały bajtel, siedzi za kierownicą. No i Kopecki już też pokazuje. Ja szczerze mówiąc na razie odbiegam jak najdalej od tego tematu rajdów i moich dzieci. Wiem, z czym się to je, z jakimi wyrzeczeniami. Chciałbym, żeby miały możliwość robienia czego pragną. Ja dam im możliwość robienia właśnie tego. Dam im pełen wachlarz i zobaczymy, co wybiorą. Dobra, teraz tak mówię, nie? Wiesz, za rok już, wiesz, pierwsza fota w karcie, wiesz, za 4. Już tu by się trzeba było jakiś samochodem zastanowić. No jest to trudne, na pewno. My nie jesteśmy obiektywni jako rodzice. Nie chciałbym realizować swoich pasji za pośrednictwem swoich dzieci.
Zawsze pułapka jest pewna. Mhm.
Ale chciałbym im dać możliwość robienia tego, co lubią.
Powiedz, gdy się ostatni raz widzieliśmy, to ty miałeś na sobie garnitur i statuetkę czempiona.
A ty wtedy... wyglądałaś tak samo dobrze jak teraz, nie?
Patrzę kłamie,
no. Ja też uważam, że tamta kreacja nie była za dobrze dobrana. A teraz starzyła lu.
No dobrze, dobrze, dobrze. Nie,
nie była dobrze dobrana?
Nie,
dobrze
była. Gdybyś byś sama obrała, byłoby lepiej.
Moi drodzy, w każdym razie, pamiętam twoje reakcje na świeżo. Po tym czwartym miejscu w plebiscycie przeglądu. Teraz trochę czasu minęło. Jak z perspektywy, z jakimi reakcjami się spotkałeś? Jak w tobie to tak wsiąkło?
Dobrze. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy głosowali. Ten wynik może już się nie powtórzyć, więc jest dla mnie takim spełnieniem marzeń. Być tak wysoko wśród takich wybitnych sportowców. W ogóle impreza, świetne wydarzenie, mimo tego, że ta pandemia zamknęła kilka możliwości, to jednak fajnie, że organizatorzy pokleili wszystko, co się dało i się odbyła. I było naprawdę fajnie. Nie zmieniła nic w moim życiu. Myślę, że dalej jestem tym samym gościem. I nie odbiło mi, ale to chyba ze względu na wiek. Kiedyś mi bardziej odbijało. Wiesz, jak odcinek specjalny pierwszy wygrałem w Subaru, to chyba imprezowałem przez tydzień, nie?
Dobrze, że ten system teraz nie działa, bo nie, już nie, to samochody
przed. To już też nie jest te czasy, nie? Ale no, ale tak było. Pamiętam, że mi, wiesz, odpaliło zupełnie. Może nie przez tydzień, ale tej nocy to było jakoś dramatycznie. No, a teraz to są fajne po prostu rzeczy, doceniam to i
idziesz dalej.
No, idę dalej.
Trzymamy kciuki do ciebie.
Dzięki. Wy wypiliście, to ja też chcę siorbnąć.
Tak. A to trzeba zaznaczyć, że to jest oczywiście absolutnie czysty napój. Coś też się zapierze.
Ale są też takie live'y, tak? Na live'ach.
Patostreamy.
Patostreamy, jak tam
jeden,
sobie działają.
Jadę na święta.
Serio?
Tak. Mhm. Następnego dnia po prostu byłem pół żywy. Ale wyszedł dobrze.
Tak, to tak. Myślę, że to był taki wigilijny, więc śledzik na stole.
Okej.
Okay. Więc mamy to przerobione. Kajtanie, dziękujemy Ci bardzo za spotkanie. Trzymamy kciuki, starych kciuki jak zawsze. I będziemy po prostu śledzić. Może nam, kurde, byłoby super, gdybym się udał na jakiś hajt wyrwać.
To chciałem powiedzieć. No.
Musimy się spotkać. Znakomicie się spotkać tu, ale wiesz, musimy się spotkać.
Może na Sardynii.
Właśnie. Ten człowiek spocony, ten kombinezon, zmęczony, ten pył, ten piach. W takich warunkach chcemy się spotkać.
Tak, więc to jest nasze postanowienie noworoczne, co prawda już parę miesięcy minęło, ale to dobre postanowienie.
Bardzo Wam dziękuję. Naprawdę super.
Do zobaczenia.